pierwszy list Pawła do Koryntian. Otwórzmy. Pierwszy list Pawła do Koryntian. I będziemy czytali fragment od pierwszego rozdziału 18 wiersza. Od pierwszego rozdziału 18 wiersza. Za chwilę sobie przeczytamy te fragmenty. Ale najpierw, zanim przejdziemy do tekstu, to parę słów wstępu. Tak? Generalnie Ewangelia oznacza dobrą nowinę. Oznacza to, co głosimy ludziom, to, co zwiastujemy ludziom, to, co jest treścią naszego świadectwa tutaj w tym świecie. Często określa się to mianem właśnie Ewangelii, chociaż też są różne dyskusje co do tego, co ten termin znaczy, co to jest ta Ewangelia tak dokładnie, ale przyjmijmy, że słowo Ewangelia oznacza nasze świadectwo, to, co głosimy innym ludziom. I kiedy patrzymy na Ewangelię na tym poziomie ludzkim, na tym ziemskim poziomie, to konieczne są trzy elementy. Tak? Konieczne są trzy rzeczy, żeby ta Ewangelia funkcjonowała, była zwiastowana. Po pierwsze, musi być jakaś jej treść. Musi być coś, co głosimy, coś, co przekazujemy. Po drugie, musi być ktoś, kto tego słucha. Tak? No, trudno zwiastować, jak nie ma nikogo, tak? Nie ma odbiorcy. No i musi być w końcu ktoś, kto to zwiastuje. Czyli musi być treść, musi być ten, kto słucha, i musi być ten, kto zwiastuje. Tak? Te trzy elementy na tym ziemskim poziomie muszą być. I w tym fragmencie, tutaj właśnie w pierwszym liście do Koryntian, od pierwszego rozdziału do 18 wiersza, Paweł bardzo ładnie pokazuje, jak te trzy elementy są ze sobą połączone, co jest najważniejsze w każdym z tych trzech elementów, czego powinniśmy oczekiwać po każdym z tych trzech elementów, dookoła czego obraca się każdy z tych trzech elementów. Pierwszy rozdział od 18 wiersza do 25 mówi o treści Ewangelii. Tak? O czym jest nasze poselstwo. Potem wiersze od 25 do 31 mówią o tych, co są odbiorcami. O tych osobach, które słuchają Ewangelii. O odbiorcach tego poselstwa. I w końcu drugi rozdział od 1 do 5 wiersza mówi o tym, kto głosi tą Ewangelię. Okej, ale zanim jeszcze przejdziemy do tego tekstu, to powstaje oczywiste pytanie, dlaczego to jest takie ważne? Tak? Jakie to ma dla mnie znaczenie? No oczywiście rozumiem, że dla kogoś, kto jest ewangelistą, kogoś, kto jeździ po zborach, głosi Ewangelię, albo stoi gdzieś na ulicy, albo występuje na jakichś zgromadzeniach ewangelizacyjnych, no to tak. Ale dla mnie, powiedzmy sobie, dla kogoś, kto jest wierzącym i nie mam służby ewangelizacyjnej. Jakie to ma znaczenie? Powiem szerzej, a jakie to ma znaczenie dla kogoś, kto w ogóle nie jest wierzący? Jakie to ma praktyczne przełożenie na twoje życie? Ano ma bardzo duże, dlatego że każdy człowiek ma z Ewangelią coś do czynienia. Każdy człowiek, żaden człowiek nie uniknie kontaktu z Ewangelią. Żaden człowiek nie przeżyje całego życia, albo tu na ziemi, albo w niebie, nie stykając się z Ewangelią. Tak naprawdę, jeżeli jesteś osobą, która nie oddała swojego życia Jezusowi Chrystusowi, która nie jest Bożym dzieckiem, to ty musisz usłyszeć Ewangelię. Ty musisz przyjąć Ewangelię. Ty, jeżeli chcesz mieć życie wieczne z Bogiem, jeżeli chcesz żyć na wieki z Bogiem, tam, gdzie On miejsce przygotowuje dla nas, to musisz przyjąć tą Ewangelię. Ty potrzebujesz jej słuchać. Jeżeli jesteś już Bożym dzieckiem, jeżeli przyjąłeś tą Ewangelię, jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego życia, jeżeli twoje życie zmieniło się na skutek działania Ewangelii w ten podstawowy sposób, to ty głosisz tą Ewangelię. Czy sobie zdajesz z tego sprawę, czy nie? Całe twoje życie od momentu, kiedy stałeś się Bożym dzieckiem, jest niczym innym jak głoszeniem Ewangelii. Ty żyjesz tą Ewangelią. Lepiej, gorzej, skuteczniej, mniej skuteczniej. ale żyjesz. Twoje życie jako życie Bożego dziecka to jest głoszenie Ewangelii. Często niestety ludzie uważają, że głoszenie to jest wtedy, kiedy ktoś staje przed innymi i mówi: Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, możesz mieć przebaczenie twoich grzechów, zmartwychwstał, poszedł do nieba i wtedy to jest głoszenie. Nie, ale twoje całe życie jako Bożego dziecka to jest głoszenie Ewangelii. Swoją postawą, swoimi decyzjami, rozmowami, nawet na inne tematy. Ty pokazujesz, że żyjesz Ewangelią. Dlatego tak naprawdę ten fragment, który mówi o treści Ewangelii, o tym, którzy są jej odbiorcami i o tych, którzy ją zwiastują, dotyczy każdego człowieka. Jeżeli nie jesteś Bożym dzieckiem, to powinieneś patrzeć na ten fragment i powiedzieć: okej, czego ja mam się spodziewać? Czego ja powinienem szukać? Dlaczego mi mówią o tej Ewangelii? Co jest takie ważne w tej Ewangelii? Czego, na co powinienem zwracać uwagę, kiedy patrzę na ludzi, którzy mi zwiastują tą Ewangelię? A jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, powinieneś siebie sprawdzać. Czy ja głoszę Ewangelię? Czy ja żyję Ewangelią? Czy w moim życiu ta Ewangelia jest przekazywana tak, jak powinna być przekazywana? Także fragment dotyczy wszystkich. Każdy z was, tak jak tu jesteście, ma do czynienia ze zwiastowaniem Bożej dobrej nowiny. Po drugie, ten fragment zaczyna się i kończy w bardzo charakterystyczny sposób. Przeczytajmy 18 wiersz pierwszego rozdziału. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I ostatni wiersz tego fragmentu, 2:5, mówi: aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Ten fragment się zaczyna i kończy wspomnieniem czego? Mocy Bożej. I to jest podstawowa rzecz, którą my, którzy myślimy o tym, żeby we właściwy sposób przekazywać Ewangelię, powinniśmy pamiętać. Że to wszystko jest oparte na Bożej mocy. To wszystko jest ugruntowane na Bożej mocy. Źródłem wszelkiej możliwości, jaką my mamy w przekazywaniu Ewangelii, jest Boża moc. Tak, Bóg wykorzystuje nasze ludzkie zdolności, Bóg wykorzystuje nasze ludzkie umiejętności, ale tak naprawdę przekazanie Ewangelii drugiemu człowiekowi, zwiastowanie Ewangelii drugiemu człowiekowi, zmiana w życiu drugiego człowieka wywołana przez zwiastowanie Ewangelii i nasze życie jako tych, którzy zwiastujemy tą Ewangelię, jeżeli to wszystko ma być skuteczne, musi być oparte na Bożej mocy. Taki jest Boży porządek rzeczy. Bóg całe swoje działanie opiera na swojej mocy, oczywiste to jest, i przypomina nam, że my musimy o tym pamiętać. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Jeżeli coś jest oparte na Bożej mocy, to wtedy cała chwała wynikająca ze skuteczności tego, z jakichś owoców tego, trafia do kogo? Do Boga, tak? To jest Jego moc, to jest Jego plan, to jest Jego działanie, ja wykonuję Jego zadanie, które przede mną postawił, więc jeżeli to wszystko wyjdzie, to jest Jego chwała. A Boża chwała jest podstawowym, fundamentalnym tematem całej Biblii i tak naprawdę z tego, co wiemy, jest tym ostatecznym celem Bożego działania. Bóg w ostatecznym celem wszystkiego, co Bóg robi, jest Boża chwała. I dlatego cokolwiek robimy w kontekście Boga, cokolwiek robimy w naszym życiu jako Boże dzieci, powinniśmy o tym pamiętać, że ja to czynię na podstawie Bożej mocy, nie swojej własnej siły, chociaż Bóg, jeszcze raz mówię, używa naszych sił. Ale nawet wykorzystanie naszych możliwości i naszych umiejętności jest możliwe też skutecznie tylko dzięki Bożej mocy. Tylko dzięki temu, że On nam to umożliwia po prostu. Także jest to fragment, który jest ważny dla każdego, bo ty żyjesz Ewangelią i ty ją przekazujesz swoim życiem. Nie tylko wtedy, kiedy głosisz. I po drugie, to wszystko jest oparte na Bożej mocy. Teraz, kiedy patrzymy na ten fragment, to zobaczmy, co jest tym fundamentem tego wszystkiego i co jest tą miarą tego wszystkiego. Kiedy możemy powiedzieć, że to, co zwiastujemy, to, co przekazujemy innym ludziom, to jest naprawdę treść Ewangelii. To nie są nasze wymysły, to nie jest nasze jakieś, nasze poglądy. To nie są nasze słowa. Pierwszy ten fragment od 1.18 do 1.25, tak jak powiedziałem, mówi o treści Ewangelii. Przeczytajmy go teraz sobie. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Treścią Ewangelii, tą podstawową treścią Ewangelii jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. To kim On jest i co On uczynił. To, że jest Bożym Synem, że jest Bogiem, że przyszedł na ten świat, został ukrzyżowany dla zbawienia nas z grzechów, zmartwychwstał, jest w niebie. To jest podstawowa treść tego, co my mamy zakomunikować ludziom. I skuteczne nasze przekazanie Ewangelii jest na tyle, na ile jesteśmy w stanie ludziom tą myśl przekazać. Mamy to ludziom przekazywać. Oczywiście bardzo dobrze, jeżeli człowiek wierzący jest wzorem we wszelkich dziedzinach życia. Jest najbardziej punktualny, najbardziej słowny, najbardziej uczesany, najlepiej ubrany, najwspanialszy w ogóle we wszystkich dziedzinach. To też może być dobre świadectwo i jest. Ale podstawą twojego świadectwa jest powiedzieć innym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za twoje grzechy. I wszystko, co robimy, tak jakby powinniśmy umieć uczyć się nawiązywać do tego faktu. Jeżeli ktoś pyta się ciebie, a dlaczego postępujesz tak czy inaczej? Możemy odpowiedzieć, bo to jest dobre, bo to jest słuszne, bo tak jest uczciwie. I to generalnie jest prawda. Ale lepiej powiedzieć, bo wiem, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. I On nie po to umarł za moje grzechy, żebym ja teraz robił coś, co jest złe w Jego oczach. Proste, tak? Dlaczego zachowuję się tak, a nie inaczej? Dlatego, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Dlaczego mogę być spokojny w każdych okolicznościach? Bo skoro Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, tyle poświęcił, to co? Nie poradzi sobie z tym problemem? Nie daruje mi rozwiązania tego problemu? Nie muszę się denerwować. On wszystko poświęcił dla mnie. Dlatego mogę oczekiwać przyszłości ze spokojem. Tak? Dlatego nie muszę się denerwować. Bo wiem, że Jezus Chrystus, który umarł za moje grzechy, ma dla mnie przygotowany jakiś plan. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jeżeli mamy do czynienia z innymi ludźmi, powinniśmy sprowadzać do tego podstawowego świadectwa. Do tej podstawowej treści. Bo to jest to, co ludziom ma być zwiastowane. Nie nasze ludzkie filozofie. Nie nasze pomysły na życie. Oczywiście, znowu, dobrze się rozumiemy. Tak? Jeżeli możemy komuś poradzić na praktycznym poziomie, w oderwaniu od Biblii, coś, radźmy. Ale podstawą głoszenia Ewangelii jest przekazanie ludziom tej informacji, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. I ty potrzebujesz pokutować, potrzebujesz zbawienia, potrzebujesz przyjść do Jezusa Chrystusa i oddać Jemu swoje życie. Ktoś przychodzi po radę do ciebie, ma jakiś problem w życiu, możesz powiedzieć, słuchaj, chcesz rady na ziemskim poziomie? Dobrze, ja ci mogę poradzić, bo znam się na tym czy na tym, mogę ci poradzić. Ale chcesz prawdziwej rady co do życia? Czytaj Biblię. Dowiedz się, co Jezus Chrystus dla ciebie uczynił. Więc nasze świadectwo jest na tyle skuteczne, miarą skuteczności naszego świadectwa jest to, czy my ludziom powiemy o Jezusie Chrystusie. To tak naprawdę jest miarą skuteczności naszego świadectwa. Możesz komuś, nie wiem co, opowiadać, ale jeżeli ten człowiek nie odniesie wrażenia, nawet nie będzie tam wskazówki, która by pokazywała na Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, to nie jest świadectwo Ewangelii. To może być dobry przykład, może być pomoc na tym ludzkim poziomie, to może być jakaś zachęta do dobrego postępowania. Jeszcze raz, nie mówię, że to jest złe. To powinno wszystko być obecne. Ale jeśli chodzi o zwiastowanie Ewangelii, a do tego jesteśmy tak naprawdę powołani, to musi być ten element Jezusa Chrystusa. Musi być to. To jest podstawa. I skuteczne zwiastowanie, skuteczne świadectwo jest wtedy, nawet jeżeli mówimy tylko o naszym postępowaniu, tylko o naszym życiu, wtedy, kiedy jest ten element Jezusa Chrystusa. Całe nasze dobre postępowanie przed ludźmi tak naprawdę ma ten cel, żeby ludzie zwrócili na nie uwagę i zapytali się, dlaczego tak jest? Dlaczego ty się zachowujesz tak, a nie inaczej? I tutaj natychmiast naszą odpowiedzią powinno być, bo Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Bo to jest treść Ewangelii. To jest treść poselstwa. Ale tak jak powiedzieliśmy, poselstwo ma sens, jeśli jest ktoś, kto go słucha. I dalszy fragment od 25 wiersza, za chwilę przeczytamy, od 26 wiersza przeczytamy, mówi o tych, którzy słuchają tej Ewangelii. Paweł tutaj mówi, przypatrzcie się zatem sobie, bracia. Kim jesteście według powołania waszego? Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością, dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Paweł od poselstwa przechodzi do tych, którzy słuchali tego poselstwa i w których życiu to poselstwo zadziałało. On tu mówi bracia. Tak? Mówi do ludzi wierzących. I kto jest w centrum ludzi wierzących, życia ludzi wierzących? Kto jest fundamentem życia ludzi wierzących? Znowu, Paweł mówi, nie jesteście tacy, nie jesteście tacy, nie jesteście tacy, nie jesteście tacy. Mówi 30 wiersz, ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was tym, tym, tym i tym. Czyli tak jak w centrum poselstwa Ewangelii jest Jezus Chrystus i czy ono jest skuteczne, możemy ocenić wtedy, kiedy widzimy, na ile ono nawiązuje do osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Tak samo w centrum osoby, która słucha Ewangelii, w centrum powinien być Jezus Chrystus, Jego osoba, Jego zasady, Jego przebaczenie, Jego odkupienie, tak jak tutaj jest napisane, Jego poświęcenie, Jego sprawiedliwość. I znów, Ewangelia została skutecznie przekazana komuś, jeżeli w jego życiu nastąpił taki efekt. Jeżeli zwiastujemy komuś Ewangelię, jeżeli mówimy komuś o Jezusie Chrystusie i on się poprawi, bo przestanie palić na przykład, albo przestanie się spóźniać do pracy, albo zacznie się ładniej ubierać, to nie jest efekt Ewangelii. To nie jest tylko dlatego, że tak jest lepiej. To nie jest efekt Ewangelii. Efektem Ewangelii, miarą skuteczności działania Ewangelii w życiu człowieka jest to, jeżeli on postawi Jezusa Chrystusa w centrum swojego życia. Jeżeli jego życie zacznie obracać się dookoła osoby Jezusa Chrystusa. To było ewidentne w przypadku pierwszych wierzących, którym zwiastowali apostołowie. Stąd się wzięło to słowo chrześcijanie w ogóle. No w naszym języku trochę to jest niefortunne, bo sugeruje, jakby to pochodziło od chrztu. Chrzest, chrześcijanie, tak? Ci, co się chrzczą. No to absolutnie nie stąd pochodzi. Słowo chrześcijanie pochodzi od słowa Chrystus, tak? W języku greckim. To słowo chrześcijanie oznaczało Chrystusowi. Czyli nazwano ich Chrystusowymi, Chrystusowcami, jakbyśmy mogli powiedzieć. Bo to byli ludzie, tak jak w Dziejach Apostolskich o tym czytamy, to byli ludzie, których życie obracało się dookoła Jezusa Chrystusa. Oni po prostu, usłyszawszy Ewangelię, postawili Jezusa Chrystusa w centrum i ich wybory, ich decyzje, ich priorytety, to wszystko nagle zaczęło obracać się dookoła osoby Jezusa Chrystusa i Jego nauki. I inni patrzyli na nich, o, to ci Chrystusowcy, tak? Tylko Chrystus i Chrystus. Wszystko nawiązują do Chrystusa. I taka jest idea bycia chrześcijaninem. To tak naprawdę oznacza być chrześcijaninem. Wtedy tak naprawdę możesz nazwać się chrześcijaninem. Nie wtedy, kiedy jesteś członkiem chrześcijańskiego kościoła. Albo kiedy zostałeś ochrzczony. Nie. Wtedy, kiedy Chrystus jest w centrum twojego życia. Kiedy przyjąłeś tą Ewangelię, zrozumiałeś to, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. I jeżeli tego nie przyjmiesz, to idziesz do piekła po prostu. Zrozumiałeś to, przyjąłeś to. Mówisz, Boże, teraz Chrystus jest w centrum mojego życia. To jest skuteczne działanie Ewangelii. Więc tak jakby ta treść tej Ewangelii przekłada się na twoje spojrzenie jako człowieka, jako chrześcijanina, na twoje spojrzenie na cały świat. I patrzysz na cały świat przez pryzmat osoby Jezusa Chrystusa. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy. Czy mogę to zrobić, czy nie mogę? Co to znaczy, czy mogę, czy nie mogę? No, wertuję Biblię, czy mogę, czy nie mogę? Nie. Wertuję Biblię, żeby popatrzeć, czy to jest zgodne z charakterem Jezusa Chrystusa, czy nie. Czy to jest zgodne z tym, co on nauczał Jezus Chrystus, czy nie. Czy to będzie podobać się Jezusowi Chrystusowi, czy nie. To są pytania, które sobie zadaję. Czy jeżeli postąpię w ten, czy w tamten sposób, to który bardziej, według mojego pojęcia na dzień dzisiejszy i pomocy Ducha Świętego w zrozumieniu tego wszystkiego, który z tych wariantów będzie bardziej podobał się Jezusowi Chrystusowi? I na takie pytanie staram się znaleźć odpowiedź. A nie co mi się wydaje, że jest lepiej. A nie co mi się wydaje, że będzie logiczniej. A nie co mi się wydaje, że inni ludzie bardziej pochwalą. Albo będzie skuteczniejsze. Wszystko obraca się dookoła osoby Jezusa Chrystusa. Wszystko stawia Jezusa Chrystusa w centrum. Więc poselstwo jest oparte na osobie Jezusa Chrystusa. Przemiana, jaka się dokonuje pod wpływem tego poselstwa, musi obracać się i być ugruntowana na osobie Jezusa Chrystusa. I w końcu Paweł w drugim rozdziale przechodzi do osoby tego, który głosi. Czyni to na końcu, tak? Tak jakby mówi, okej, ja was teraz postawię siebie jako przykład, chociaż no, ode mnie, po ludzku można powiedzieć, to wszystko się zaczęło. Bo ja byłem tym, który wam przyniósł to poselstwo, ja byłem tym, którego wysłuchaliście. Ale mówi tutaj w drugim rozdziale od pierwszego wiersza tak. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I znowu mamy ten sam refren, tak? Z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym. I Paweł mówi, kiedy ja przyszedłem do was, to jak drugi wiersz mówi, uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Słowo umieć często oznacza dużo więcej niż tylko wiedzieć. Zresztą polskie tłumaczenie umieć też sugeruje coś więcej niż wiedza, tak? Można dużo wiedzieć na jakiś temat, ale nie umieć tego w praktyce zastosować. To słowo oznacza, bardzo często oznacza wiedzieć jak coś działa, wiedzieć jak coś zrobić. Tak jak umieć, po prostu mieć umiejętności. Tak? To jest trochę kontrast zawsze między wiadomościami a umiejętnościami. I Paweł tutaj mówi, ja zdecydowałem, i to było słuszne w Bożych oczach, że przychodzę do was jako ten, który umie, który wie, jak działa Jezus Chrystus. Wiem, co w moim życiu zrobił, wiem, kim On jest i czego dokonał, wiem, jaki jest Jego cel, tak? Wiem, jaki jest Jego plan dla mojego życia w tym momencie, wiem, czego On oczekuje ode mnie i to chcę robić. Czyli w centrum nas, jako ci, którzy głosimy Ewangelię, musi być ta osoba Jezusa Chrystusa widoczna. Tutaj tak jakby koło się zamyka, tak? Z tą treścią Ewangelii. Zaczyna się to od tej treści Ewangelii, która musi... Każdy aspekt życia musi nawiązywać do tej podstawowej treści Ewangelii. I w życiu tych, którzy głosimy tą Ewangelię, każdy aspekt naszego życia musi być ewidentny, że on nawiązuje do tego, kim jest Jezus Chrystus. Ludzie chcą widzieć, czy powinni widzieć, że rzeczywiście moje życie jest oparte na osobie Jezusa Chrystusa. Że jest moc Jezusa Chrystusa związana z Jego obecnością w naszym życiu. I wtedy, kiedy będziemy przekazywać to innym ludziom, to poselstwo, ten sam efekt powinno wywoływać w osobach tych, którzy zawierzą Jezusowi Chrystusowi. Pamiętajmy, że to wszystko jest na podstawie Bożej mocy. To nie jest tak, że my wyrabiamy w sobie jakieś nadprzyrodzone zdolności. To nie jest tak, że my nawracamy kogoś przez swoją postawę opartą na Jezusie Chrystusie i mamy taką moc, taką siłę przekonywania, że ktoś inny też nie ma wyjścia, tylko musi to przyjąć. To wszystko, w tym wszystkim jest Boża moc, w tym wszystkim jest Boża siła. Ale nasza koncentracja powinna być na osobie Jezusa Chrystusa. Więc ja osobiście, jako ten, który mam świadomość, że głoszę Jezusa Chrystusa, ty osobiście, jako ten, który jesteś Bożym dzieckiem, który masz świadomość, że zwiastujesz Jezusa Chrystusa swoją postawą, powinieneś to samo pytanie sobie cały czas zadawać, o którym przed chwilą powiedzieliśmy. Co w moim życiu podoba się Jezusowi Chrystusowi? Co w moim życiu nie podoba się Jezusowi Chrystusowi? Tak? To powinienem zmienić. Co się podoba? O to powinienem dbać. Jezus Chrystus jest tym, który spaja te wszystkie elementy. Osoba Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, jak to Paweł pisze. Czyli podkreśla fakt Jego dzieła. Nie tylko kim On był, ale co On wykonał dla nas. I to jest to, co jest tą podstawą, to jest to, co jest fundamentem całego poselstwa Ewangelii. No i teraz tak jakby patrząc na ten fragment, który został akurat w tym miejscu umieszczony, tak? Patrzymy na kontekst tego fragmentu. Jakie to ma praktyczne znaczenie dla nas, jeśli chodzi o spojrzenie na świat, spojrzenie na innych ludzi? No przede wszystkim takie pojęcie Ewangelii powinno nas zmieniać, tak? Czyli powinniśmy patrzeć na siebie jako na tych, dla których miarą jest Jezus Chrystus. To jest tutaj świetnie widoczne w kontekście tego, czy początku przynajmniej tego listu, gdzie tak jak w pierwszym rozdziale czytamy, że to był problem Koryntian, że oni się tam porównywali jedni do drugich. Tak? Prawda? Pierwszy rozdział, na przykład 12 wiersz mówi, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, ja jestem Apolosowy, jestem Kefasowy, ja Chrystusowy. 13 wiersz, czy rozdzielony jest Chrystus, czy Paweł za was został ukrzyżowany. Tak? Oni się lubili porównywać między sobą. Ja jestem taki, ja jestem taki, a my to jesteśmy lepsi, a my to jesteśmy bardziej wykształceni, a my to jesteśmy bardziej inteligentni, a my to więcej znaczymy i tak dalej, i tak dalej. Stara jak świat prawda, porównujemy się między sobą, porównujemy się między ludźmi. Jeżeli tak patrzymy na nasze życie w świetle Ewangelii, to nie ma sensu się porównywać między sobą. Oczywiście jest miejsce na porównanie się do innych w takim Bożym kontekście. Czyli jeżeli widzimy u kogoś, że ktoś żyje z Bogiem w jakiejś dziedzinie i to jest super fajne, to nie ma nic złego z tym, żeby podejść i powiedzieć: hej, ja chcę być taki jak ty. Tak? Bracie, jak ty to robisz? Siostro, jak ty to robisz? Że tak to ci się udaje? Powiedz mi. Chciałbym być taki jak ty. Tak? Albo radzisz sobie z tym. Jak ty sobie z tym radzisz? Ale takie porównywanie się nie jest niczym złym, natomiast to jest wszystko w kontekście osoby Jezusa Chrystusa. Tobie się udaje stawiać Jezusa Chrystusa w centrum w tej kwestii. Jak ty to robisz? Czy możesz mi coś powiedzieć? Wszystko w kontekście Jezusa Chrystusa. Czyli nie chcę być taki jak on, bo on jest taki fajny. Chcę być taki jak on, bo on w tej dziedzinie jest lepszy, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa. Tak? On w tej dziedzinie umie postawić Jezusa Chrystusa w centrum swojego życia, a ja nie, a chcę. Kontekst ostateczny to jest porównanie do Jezusa Chrystusa. Tak jak Paweł pisze. Paweł wiele razy pisze w swoich listach, mówi: bądźcie moimi naśladowcami. Innymi słowy, porównujcie się do mnie i bądźcie tacy jak ja. Ale też pisze w kontekście tych fragmentów, jak ja jestem naśladowcą Jezusa Chrystusa. Czyli naśladujcie mnie w tym, w czym ja jestem wzorem w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Więc dobrze jest patrzeć na wzór innych ludzi, na ile ten wzór jest bliski wzoru Jezusa Chrystusa, bliski osoby Jezusa Chrystusa. Ale nigdy nie ma sensu mierzyć się miarą innych ludzi na tym ludzkim poziomie. A już zupełnie nie ma sensu porównywać się, jeśli chodzi o te ziemskie rzeczy. Ten ładniejszy, ten brzydszy, ten wyższy, ten niższy. Tak? A ten lepiej mówi, a ten gorzej mówi. A tamten się umie tak wysławiać, a ten nie umie. A ten bardziej taki do ludzi, a ten mniej do ludzi. To absolutnie nie ma znaczenia. Jeżeli Jezus Chrystus jest w centrum twojego życia, te ziemskie rzeczy nie mają znaczenia. Bóg wykorzysta twoje umiejętności, takie jakie masz, twoje możliwości, takie jakie masz. A jeżeli uzna, że trzeba coś zmienić, to on to zmieni. To on to skoryguje. Ale ostateczną miarą dla nas ma być Jezus Chrystus. Czy Ewangelia działa skutecznie w moim życiu? Czy poselstwo, które do mnie dotarło, które zmieniło moje życie, sprawiło, że jestem chrześcijaninem, czy ono działa skutecznie w moim życiu? I szukając odpowiedzi na to pytanie, co będę robił? Porównywał się z bratem, z siostrą, bo nie jestem taki jak on, nie jestem taki jak ona? Nie. Mam się porównać z osobą Jezusa Chrystusa. Z nauką Jezusa Chrystusa. Wtedy będę wiedział, czy ta Ewangelia skutecznie działa w moim życiu, czy nie. Czy coś jest nie tak. Jeśli coś jest nie tak, to zawsze będzie po naszej stronie. Tu przynajmniej mamy jasną sytuację. Tak? Bo po Bożej stronie zawsze wszystko jest ok. Jeżeli jest problem, to po naszej stronie. Przynajmniej wiemy, gdzie zacząć grzebać. Z której strony coś rozkręcać. Ostateczną miarą dla nas jest Jezus Chrystus. To zmienia w praktyce też to, jak głosimy Jezusa Chrystusa. Często ludzie myślą, czy mówią nawet: o, ja to nie umiem ludziom zwiastować Ewangelii. O, ja to nie wiem, ja to nie umiem. Ja nie znam tej teologii całej. Zaraz mi zadają jakieś pytania trudne co do Biblii, co do historii, co do teologii. Co ja mam powiedzieć? Powiedz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Jeżeli komuś to nie wystarczy, no to trudno. Ale to jest podstawą twojego świadectwa. I znów, nie chcę tu dyskredytować teologii, tak? Nie chcę dyskredytować nauki, nauk teologicznych. One są ważne, one są pożyteczne. Ale nie możemy braku tej wiedzy używać jako wymówki, że ja nie mogę głosić Jezusa Chrystusa. Bo nie przeczytałem całej Biblii 15 razy jeszcze. Nie. Możesz ani razu jeszcze Biblii nie przeczytać, ale jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, możesz powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Koniec, kropka. Umarł, zmartwychwstał, wiem, że moje grzechy są przebaczone, wiem, że idę do nieba i to jest podstawą mojego życia. Koniec, kropka. Nie trzeba do tego wykształcenia teologicznego, które jest dobre. ale jego brak nie może cię powstrzymywać przed tym, co głosimy. Czyli nasze spojrzenie na świadectwo zupełnie się zmienia, bo Jezus Chrystus jest tym, kogo głoszę. I to, co dla mnie zrobił, jest tym, kogo głoszę. To, czego oczekujemy od innych. Jeżeli rzeczywiście patrzymy na Jezusa Chrystusa jako na ostateczną miarę działania, skuteczności działania Ewangelii w życiu innych ludzi, to nasze oczekiwania w stosunku do innych ludzi też będą się dookoła tego obracać. Często mamy, wiecie, mamy różne oczekiwania. Tak? Rodzice do dzieci, jedni do drugich, znajomi w pracy, różne ludzie mają oczekiwania w stosunku jedni do drugich. I nie jest w tym nic złego. Tak? Nie jest nic złego w tym, jeżeli rodzice mają oczekiwania co do dzieci. Żeby były porządne, żeby były punktualne, żeby były, nie wiem, jakieś ogarnięte w takim sensie ogólnym. To jest zupełnie dobra rzecz. Ale jeśli chodzi o skuteczność Bożego działania, to nawet te oczekiwania dobrze jest sprowadzać do osoby Jezusa Chrystusa. Kiedy mówisz komuś, że masz jakieś oczekiwania w stosunku do Niego, to fundamentem tych oczekiwań powinien być Jezus, osoba Jezusa Chrystusa. Podchodzisz do kogoś i mówisz, słuchaj, bracie, siostro, czy słuchaj, synu, czy słuchaj, córko, to i to jest złe. Bo co? Bo tobie, bracie, się to nie podoba? Bo ty, mamo, tak uważasz? Bo ty, tato, sobie tak wymyśliłeś? Owszem, w relacjach między dziećmi, rodzicami jest miejsce na coś takiego. Bo ja lubię mieć porządek i ty masz też mieć porządek, koniec, kropka. Może być tak, ale jeśli chodzi o właściwe, podstawowe rzeczy w życiu, to zawsze fundamentem tutaj powinno być, bo to jest słuszne w oczach Jezusa Chrystusa. Nie wolno, nie możesz kłamać, nie kłamać, inaczej, coś się zaplącę zaraz. Nie jest złą rzeczą kłamać, dlatego że mamie się nie podoba, że kłamstwo. Złą rzeczą jest kłamać, dlatego że to jest grzech w oczach Jezusa Chrystusa. I to nie ma znaczenia ostatecznie, czy mi jako rodzicowi to się podoba, czy nie. Bogu to się nie podoba, więc ty nie powinieneś kłamać. Fundamentem naszych oczekiwań w stosunku do innych ludzi powinno być to, co jest podstawą Ewangelii. Są sytuacje, kiedy możemy mieć inne oczekiwania. Oczywiście, że tak. W zborze są sytuacje, kiedy możemy mieć inne oczekiwania. Każdy zbór ma jakieś swoje zasady, prawda? Mamy jakieś swoje zasady my i w tym zborze, co do których się stosujemy, których się trzymamy. Ale nie są to wymagania związane z fundamentem Ewangelii. Pewne organizacyjne wymagania, o której się spotykamy, jak są zorganizowane nasze nabożeństwa. To są organizacyjne rzeczy. Ale takich organizacyjnych rzeczy my nie opieramy na fundamencie Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli przychodzi do naszych relacji między sobą jako ludźmi, kiedy nie ma tego aspektu organizacyjnego, trzeba być ostrożnym, żeby nasze wymagania też były oparte na osobie Jezusa Chrystusa. Czy ja wymagam tego od ciebie, bracie i siostro, czy chciałbym zobaczyć to w tobie, bo uważam, że tak jest słuszne, w Bożych oczach, jako osoby Jezusa Chrystusa, czy po prostu tak mi się wydaje. Tak? Czasami może mi się tak wydawać, ale to wtedy no, musisz to zaznaczyć. Ci się to podoba, nie podoba. Więc oceniamy innych ludzi na tej podstawie. To jest miarą naszej Ewangelii. Także jeżeli będziemy patrzeć, że tym fundamentem jest osoba Jezusa Chrystusa i jeśli chodzi o nasze głoszenie, i jeśli chodzi o naszą własną postawę jako tych, którzy głoszą. I jeżeli chodzi o nasze oczekiwania, że to jest celem naszego głoszenia, że my chcemy, żeby to się zmieniało w życiu innych ludzi, to będzie zmieniać nasze spojrzenie. Będzie zmieniać nasze spojrzenie na nas samych, kto będzie na nas miarą. Będzie zmieniać nasze spojrzenie na to, co przekazujemy innym ludziom, co jest miarą tego skuteczności tego głoszenia. I w końcu będzie też zmieniać nasze spojrzenie na ocenianie innych ludzi, tak? Na nasze wymagania w stosunku do innych ludzi. Czy to rzeczywiście jest oparte na zasadach, na osobie Jezusa Chrystusa. I to nam daje stały fundament, bo Jezus Chrystus się nie zmienia. Jego dzieło jest niezmienne. Jego fundament został raz na zawsze położony i nie będzie wzruszony. Nasze zdania, nasze opinie, nasze pomysły, to wszystko może ewoluować. I ewoluuje. Ale jeżeli oprzemy się na osobie Jezusa Chrystusa, Jego zasadach, Jego prawie, Jego osobie, Jego priorytetach, które mamy objawione w Jego Słowie, to stoimy na niewzruszonym fundamencie. I mamy fundament, do którego zawsze się możemy odnieść i na którym zawsze wszystko możemy w naszym życiu zbudować. I to nam daje stabilność, to nam daje pokój, to nam daje taką niezależność od ludzi i nawet od nas samych, tak? Że to źródłem nie jestem ja. Miarą nie jestem ja. Nie jest moje postrzeganie, ale Bóg, Jego objawienie. I oczywiście musimy pamiętać, że to wszystko jest oparte na Bożej mocy. Tak? Potrzebujemy Bożej mocy, ponieważ inaczej nie bylibyśmy w stanie zrozumieć, odebrać właściwie tego, co Boże Słowo mówi. Czyli musi być ten element Bożej mocy. Tutaj wchodzi ta wspaniałość Bożego projektu zbawienia, że mamy Ducha Świętego. Mamy kogoś, kto jest w nas cały czas. My nie musimy chodzić gdzieś i się pytać jakiejś wyroczni o coś. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, masz Ducha Świętego w sobie. Masz cały czas dostęp do Bożej mądrości, do Bożej mocy. I na tej mądrości, na tej Bożej mocy możesz swoje spojrzenie na osobę Jezusa Chrystusa i na ten fundament budować. Amen.